Serwis informacyjny Radia Maryja. Ojciec Święty Franciszek w niedzielę przewodniczył uroczystej Eucharystii dla katechetów. Papież dziękował im za zaangażowanie w Kościele i przekazywanie wiary. 30 tysięcy nauczycieli przybyło na plac Świętego Piotra w związku z trwającym Rokiem Świętym. Papież w homilii nawiązał do Ewangelii według Świętego Łukasza, która opisuje biednego Łazarza i bogacza. Ojciec Święty, zwracając się do zgromadzonych na modlitwie, prosił, aby byli wrażliwi na ubogich.
W obliczu takich wielu łazarzy, których widzimy, których spotykamy i jesteśmy wezwani, byśmy się zaniepokoili, znajdowali drogi, żeby spotkać i pomóc i nie zlecać zawsze innym, czy mówić pomogę Tobie jutro. Dzisiaj nie mam czasu, jutro Ci pomogę. To jest grzech. Czas, aby śpieszyć z pomocą.
Czas,
aby śpieszyć z pomocą innym, jest czasem danym Jezusowi przez Jezusa dla nas. To miłość. Miłość, która trwa, to nasz skarb w niebie, który zdobywamy, tutaj zdobywamy sobie na ziemi, dla nieba.
Na zakończenie Eucharystii przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek przypomniał o beatyfikacji księdza Engelmara Unzeitiga. Kapłan został ogłoszony błogosławionym w sobotę w Würzburgu. Papież zwrócił uwagę, że ksiądz Engelmar został zamordowany z nienawiści do wiary w obozie zagłady w Dachau.
Był on bowiem świadkiem miłości, przeciwny był nienawiści, głosił tą miłość w czynie. Na okrucieństwo odpowiadał łagodnością. Niech jego przykład pomoże nam być świadkami miłości i nadziei nawet wśród prób i prześladowań.
Ojciec Święty zapewnił też naród Meksyku o swojej modlitwie o to, aby ustała tam przemoc i przypomniał, że ostatnio była ona wymierzona w kapłanów. W tych dniach zamordowanych zostało tam dwóch księży. Transmisję z placu Świętego Piotra w Watykanie przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ponad 5 tysięcy wiernych z całej Polski wzięło udział w 32. pielgrzymce małżeństw i rodzin. Dwudniowe spotkanie modlitewne było poświęcone pogłębieniu przesłania Ojca Świętego Franciszka, zawartego w adhortacji Amoris Laetitia. Papież przypomina w niej o darach małżeństwa i rodziny. W niedzielę na szczycie jasnogórskim sprawowana była uroczysta msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Jan Piotrowski, biskup diecezjalny kielecki. Podczas Eucharystii zgromadzone pary odnowiły swoje przyrzeczenia małżeńskie. Małżeństwo kobiety i mężczyzny podniesione do godności sakramentu jest trwałym znakiem przymierza, mówił w homilii ksiądz biskup Jan Piotrowski.
Jest ono owocem wolnej decyzji, upiększonej wzajemną ludzką miłością. Już na początku swojej działalności Jezus dokonał pierwszego znaku na prośbę swej matki. Podczas uczty weselnej, a jego obecność na godach w Kanie Galilejskiej jest bardzo ważnym znakiem dla Kościoła. Kościół widzi w tym potwierdzenie, że małżeństwo jest czymś dobrym oraz dostrzega zapowiedź, że od tej pory będzie ono skutecznym znakiem obecności Chrystusa.
Słowa podziękowania do rodzin i małżeństw skierował również ksiądz biskup Jan Wątroba, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.
Wszystkim wam, umiłowani pielgrzymi, którzy, jak się domyślam, nie po raz pierwszy jesteście w tym roku tu na Jasnej Górze. Tyle było wspaniałych okazji, by w różnych grupach parafialnych, diecezjalnych pielgrzymkach, wspólnotowych, na spotkaniu z Ojcem Świętym, być tutaj i modlić się. Ale przybyliście także dzisiaj, w tej 32. już pielgrzymce małżeństw i rodzin. Bardzo wam dziękuję za trud pielgrzymi, ale nade wszystko za tę wielką wrażliwość i za to pragnienie, by być razem i by w tej rodzinie rodzin poczuć się zjednoczonymi przy Najświętszej Rodzinie, Jezusie, Maryi i Józefie.
Ogólnopolską pielgrzymkę małżeństw i rodzin na Jasną Górę organizuje Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski. Szesnastu wojewodów ma się w tym tygodniu stawić na rozmowie u premier Beaty Szydło. Wcześniej szefowa rządu zapowiedziała wymianę kilku swoich przedstawicieli w regionach. Jak poinformował na antenie jednej ze stacji radiowych sekretarz stanu w KPRM Paweł Szefarnaker, o terminie spotkania wojewodowie mają zostać poinformowani w poniedziałek. W tym tygodniu premier ma także przedstawić zmiany personalne oraz systemowe w rządzie. Pierwszym ministrem, który został zdymisjonowany, jest szef resortu skarbu Dawid Jacek. Jackiewicz, który był odpowiedzialny za wygaszenie ministerstwa. Ministra krytykowano za kierowanie się własnym interesem przy obsadzaniu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Profesor Andrzej Gil, politolog, podkreśla, że rekonstrukcja rządu i administracji rządowej jest klasyczną próbą pójścia do przodu.
To są sytuacje, które przy dobrej zmianie nie powinny mieć miejsca. Ja sądzę, że ta rekonstrukcja rządu i ewentualnie rekonstrukcja administracji rządowej poprzez wymianę kilku wojewodów, tych województw, gdzie tego typu problemy się zdarzają, to jest próba, klasyczna próba pójścia do przodu, czyli jakby odcięcia się od tego problemu. Jeżeli PiS-owi uda się to, jeżeli rzeczywiście PiS pokaże tą wysoką moralność, to takie ukorzenienie w tej chrześcijańskiej postawie służby, no to ten rząd ocaleje i ten rząd rzeczywiście bardzo ważny dla Polski przeprowadzi swoje plany, swoje zamierzenia.
Z informacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa, wynika, że premier Beata Szydło rozmawiała na temat pracy wojewodów z szefem MSWiA Mariuszem Błaszczakiem. Szefowa polskiego rządu miała stwierdzić, że praca nie wszystkich wojewodów jest dobrze oceniana, dlatego też przynajmniej dwóch straci swoje stanowiska. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych i historycy domagają się poprawy bądź wycofania ze sprzedaży podręcznika Poznać przeszłość, wiek XX. Eksperci znaleźli w książce, którą wydała Nowa Era, ponad 100 błędów faktograficznych, przemilczenia i manipulacje. Dla wielu uczniów nauka historii Polski w liceum czy technikum to ostatni kontakt z historią. Porozumienie wysłało już listy do poprzedniej minister edukacji, posłów i senatorów, a także wydawnictwa, recenzentów i samych autorów książki. Podręcznik dalej jest dostępny na rynku. Doktor Jerzy Bukowski, rzecznik porozumienia, zwraca uwagę, że także nowe władze Ministerstwa Edukacji nie reagują.
Urzędnicy średniego szczebla MEN-u odpisują takie gładkie pisma na zasadzie, że to jest dyskutowane, że tam są drobne błędy, że to trzeba może poprawić. Ten podręcznik po prostu się nie nadaje do użytku z uwagi na wielość błędów w nim popełnionych merytorycznych. Oczekujemy albo znacznej korekty tego podręcznika albo wprowadzenia innego podręcznika. Historia najnowsza to jest, ja wiem, bardzo delikatna materia, ale właśnie dlatego nie można sobie w niej pozwolić na żadnego rodzaju eksperymenty myślowe, tudzież polityczne uwarunkowania, a wydaje mi się, że autorzy tego podręcznika myślą jeszcze w kategoriach III Rzeczypospolitej, a nie tego, co dzisiaj się w Polsce dzieje, czyli przywracania prawdy dziejowej.
Zgodnie z obowiązującym prawem to nauczyciele decydują o tym, z jakiego podręcznika będą uczyć się uczniowie. Pomimo alternatywnych pozycji, Poznać przeszłość jest najczęściej wybieranym, mówi historyk Jan Jarosz, autor wykazu ponad 100 błędów we wspomnianym podręczniku.
Trzeba powiedzieć, że wydawnictwo Nowa Era ma dobrą reklamę. I tak na moją ocenę, tak około ponad 70% szkół w Polsce obecnie używa tego podręcznika z błędami.
Pierwsze wydanie podręcznika Poznać przeszłość, wiek XX, ukazało się w 2012 roku. W drugim wydaniu z 2015 roku autorzy nanieśli niewielkie zmiany. W niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. Jego obchody mają na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczące chorych tego narządu i promocję zdrowego stylu życia. Eksperci szacują, że w Polsce w 2020 roku liczba zgonów spowodowanych schorzeniami kardiologicznymi może się zwiększyć do 200 tysięcy w ciągu roku. Nieodpowiednia dieta i palenie papierosów to najczęstsze czynniki, które powodują choroby serca, mówi doktor nauk medycznych Janusz Dubejko, kardiolog.
Myślę, że najczęstsze przyczyny, poza oczywiście genetyką, czyli tym, z czym się rodzimy, to nasze uwarunkowania dietetyczne, przyzwyczajenie do określonego trybu życia. Myślę, że też i umiejętność wypoczynku, umiejętność zadbania o sprawność fizyczną, o zaniechanie używek, a przede wszystkim palenia papierosów, bo tutaj mamy ogromnie dużo do zrobienia.
W Polsce mężczyźni żyją 7 lat krócej, a kobiety 5 lat krócej niż mieszkańcy krajów wysoko rozwiniętych. Na takie statystyki w znacznym stopniu wpływają choroby kardiologiczne. Tylko z ich powodu Polacy żyją około 3 lat krócej niż obywatele krajów Europy Zachodniej, na przykład Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii czy Portugalii. W Aleppo nie ustają bombardowania. Bomby spadają zarówno na dzielnice kontrolowane przez rebeliantów, jak i na dzielnice zachodnie znajdujące się pod kontrolą wojsk prezydenta Bashara el-Assada. Są dziesiątki ofiar śmiertelnych i wielu rannych. Sytuacja w Syrii jest konsekwencją błędnej polityki Stanów Zjednoczonych, które poparły radykalny islam, zauważa dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Salafitów, którzy przede wszystkim walczą z tradycyjnym islamem, a dopiero później, kiedy pokonają wroga wewnętrznego, można powiedzieć, uderzają przeciwko innym wyznaniom, innym religiom. Tak więc ta sytuacja jest o tyle trudna, że tam ścierają się interesy wielkich mocarstw. I z jednej strony Rosji, ale też mocarstw regionalnych, jak Iran, przykładowo Arabia Saudyjska, no i oczywiście Stany Zjednoczone, Unia Europejska. I w tym momencie Rosjanie walczą w Syrii też z tego powodu, że tam trafiło wielu ochotników z Kaukazu Północnego, czy ogólnie z całego terytorium Federacji Rosyjskiej. Też Szczeczeni, którzy trafili do Polski, a później przez Polskę trafili na zachód. Część z nich trafiła później także do Syrii. I mamy taką sytuację, że Rosjanie boją się, że część tych fundamentalistów wróci później do Rosji i będzie przeprowadzała zamachy terrorystyczne.
Tymczasem szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson w BBC wskazał, że Rosja jest odpowiedzialna za przedłużanie wojny w Syrii i być może za zbrodnie wojenne, jeśli to rosyjskie lotnictwo dokonało strzału konwoju z pomocą humanitarną. Jeden ze szwajcarskich dzienników ocenia, że w sprawie wojny w Syrii Rosja wykorzystała słabość Zachodu i stała się dominującą siłą na Bliskim Wschodzie. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja.